Pogotowie radiowe.
Jarosław Gołofit ten program zrealizuje. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Dzień dobry Państwu. My jesteśmy. Ale dzieci, nasze polskie dzieci, po prostu znikają. Szkoła traci z nimi kontakt, nikt nie wie, co się dzieje. Od 2 miesięcy nie ma z nimi kontaktu. Nie uczestniczą w zajęciach online, nie logują się w komunikatorach, nie odrabiają i nie przesyłają prac domowych nauczycielom. Gdzie są uczniowie, którzy w czasie pandemii koronawirusa wypadli z systemu? Czy w serwisach informacyjnych słyszeli już Państwo takie pojęcie znikające dzieci w czasie pandemii koronawirusa? W trosce o prawo każdego dziecka do edukacji Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, chociażby w Międzynarodowym Dniu Dziecka, który mieliśmy szansę obchodzić wczoraj, zwraca się do władz rządowych z prośbą o podjęcie działań, które w dobie pandemii zapobiegną wypadaniu dzieci z systemu edukacji. Niepokoi nas przede wszystkim brak jasnych wytycznych, piszą przedstawiciele Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Brak wytycznych dla szkół co do sposobów reagowania na tego typu sytuacje, a także sformułowania jasnych ścieżek postępowania umożliwiających sprawdzenie, czy życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu dziecka przebywającego w warunkach izolacji domowej nic nie zagraża. Jak wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich, brakuje także wytycznych dotyczących kontrolowania rodziny przez policję tylko na podstawie zgłoszenia o nierealizowaniu obowiązku szkolnego, dokonanego chociażby przez szkołę, w sytuacji, gdy rodzina nie miała założonej niebieskiej karty. Dziś tym problemem znikających dzieci zajmiemy się w programie 801 50 10 22, a także jak zawsze pogotowie@radio.lublin.pl. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce od 36 lat opiekuje się dziećmi porzuconymi, a także sierotami. Od 11 lat prowadzi profilaktyczne programy SOS Rodzinie dla dzieci oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej. A tych ostatnich z powodu pandemii koronawirusa będzie na pewno coraz więcej. Z doświadczenia ekspertów organizacji wynika, że kryzys zawsze najmocniej uderza w najsłabszych. Dlatego też z wielkim niepokojem obserwują oni doniesienia medialne na temat tego, że bardzo wiele dzieci od początku pandemii koronawirusa nie realizuje obowiązku szkolnego, a ich nauczyciele, a także dyrektorzy szkół, do których uczęszczają, nie mają po prostu z nimi żadnego kontaktu. Te dzieci nie są obecne ani podczas zdalnych lekcji, nie odrabiają zadań przesyłanych ze szkoły, nie ma z nimi kontaktu ani telefonicznego, ani internetowego. Ich rodzice również nie odpowiadają na maile ani telefony od nauczycieli czy dyrektorów szkół, nie korzystają także z dziennika elektronicznego ucznia. Dziś o tych sprawach, a także o znikających dzieciach w czasie pandemii koronawirusa rozmawiamy chociażby z Anną Choszcz-Sendrowską ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
Pogotowie radiowe.
Proszę powiedzieć, co rozumiemy pod pojęciem znikające dzieci, bo rzeczywiście takie hasło zaczęło pojawiać się również ostatnio w przekazie medialnym, chociażby w serwisach informacyjnych.
Tak, rzeczywiście jesteśmy my jako Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce zaniepokojeni szalenie tym, że dzieci znikają. Znikają z polskiego systemu edukacji, oczywiście z systemu edukacji zdalnej, który mamy od początku pandemii. To są te dzieci, które są w swoich domach, które mają problem z tym, żeby kontaktować się ze szkołą, to znaczy nie ma z nimi właściwie żadnego kontaktu. Nie logują się do dziennika elektronicznego, ani oni, ani ich rodzice. Nie mają kontaktu ze szkołą telefonicznego, mailowego. Właściwie nie realizują obowiązku szkolnego.
Również te dzieci nie mają kontaktu chociażby z rówieśnikami, prawda? Poprzez te różnego rodzaju łącza internetowe.
No nie mają. Rzeczywiście to jest tak, że te dzieci jakby zniknęły, jakby ich po prostu nie było. To, co nas szalenie niepokoi, to jest to, że nie wiemy, ile tych dzieci jest, bo nikt tego nie policzył. Mimo doniesień medialnych, mimo właśnie apeli organizacji pozarządowych, nie ma takich badań, nie ma takich informacji, ile dzieci w związku z pandemią, w związku ze zdalnym systemem nauczania z tego systemu wypadło.
Czym takie wypadnięcie i to, że te dzieci zniknęły, może w przyszłości skutkować? Czym to może grozić?
To znaczy tak, my jako organizacja pozarządowa zajmujemy się porzuconymi i osieroconymi dziećmi, które znajdują dom w wioskach dziecięcych i to jest opieka zastępcza. Natomiast mamy też od 11 lat programy umacniania rodziny SOS Rodzinie, które są po to, żeby opiekować się dziećmi z rodzin w kryzysie, z rodzin w trudnej sytuacji. I od momentu, kiedy ta pandemia się zaczęła, my mimo, że nie mogliśmy mieć kontaktu osobistego z dzieciakami czy z ich rodzicami, cały czas je wspieramy, dlatego że wiemy, że w najsłabszych kryzys zawsze uderza najmocniej. Najsłabsze tutaj w tym wypadku są oczywiście dzieci, ale też ich rodzice, którzy całkiem niedawno przeżywali jakiś kryzys i są w trudnej sytuacji. Doskonale wiemy, bo mamy doświadczenie, jak to może wyglądać, bo strach przed utratą pracy, czy wręcz utrata pracy, strach przed tym, że ktoś będzie chory, też zamknięcie na małej przestrzeni, to, że nie umiemy pomóc dziecku w lekcjach, może być pewnego rodzaju wyzwalaczem zachowań niepożądanych, takich jak na przykład powrót do nałogu, jak przemoc. To są bardzo trudne rzeczy i tego się właśnie obawiamy. Boimy się tego, że dzieci, które wypadły z systemu edukacji, mogą doświadczać trudnych rzeczy.
Pani Anno, razem z nami Anna Choszcz-Sędrowska ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Czy w ogóle możemy się domyślać, co dzieje się z tymi dziećmi?
No trudne to jest, bo pewnie wszystko zależy od tego, w jakim domu są. Natomiast no, z naszego doświadczenia wynika, że jeżeli w rodzinie dzieje się źle, to najbardziej zawsze cierpią dzieci. Pewnie część z tych dzieci to są dzieci, które są już nastolatkami, dla których po prostu rodzice nie bardzo mają wpływ, nie potrafią ich zmotywować do tego, żeby się uczyły, żeby się lokowały, żeby robiły coś, jeżeli chodzi o szkołę, ale na pewno część to są też małe dzieci, którym rodzice po prostu nie mogą pomóc albo są tak zajęci sobą, swoimi problemami, że no, na to, żeby pomóc dzieciom, nie starcza im czasu i energii. Może być bardzo różnie, trudno jest gdybać, natomiast no, my od bardzo wielu lat pracujemy z rodzinami w kryzysie, także z rodzinami biologicznymi naszych podopiecznych, którzy są w pieczy zastępczej. Wiemy, jak to może wyglądać, więc po prostu bardzo niepokoimy się o te dzieci.
Ja w sprawie,
Pogotowie radiowe.
W trosce o prawo każdego dziecka do edukacji Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce zwróciło się do władz rządowych z prośbą o podjęcie działań, które w dobie pandemii zapobiegną wypadaniu dzieci z systemu edukacji, czyli to są te znikające dzieci, o których także dzisiaj w programie mówimy, a to pojęcie zaczęło funkcjonować w ostatnim czasie pandemii koronawirusa, także w mediach. Rozmawiamy z Barbarą Rajkowską, dyrektorem krajowym Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
Dla nas jest bardzo ważne, dlatego że my w tej chwili, patrząc na nasze doświadczenia, widzimy, jak bardzo potrzebne jest zaopiekowanie się wszystkimi dziećmi. My jako Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce mamy pod opieką w chwili obecnej ponad 1400 dzieciaków. To jest dużo, to jest naprawdę dużo. Pracujemy z tymi dziećmi. Dokładnie 1243 jest objętych w programach umacniania rodziny. Do tego jeszcze dochodzą dzieci z SOS Wiosek Dziecięcych, z Domu Młodzieży, ze wspólnot. Natomiast z tymi dziećmi, z którymi pracujemy w rodzinach, w SOS Rodzinie, mamy kontakt telefoniczny, mamy kontakt mailowy, pomagamy tym dzieciom w odrabianiu lekcji i widzimy, jak to jest dla bardzo wielu dzieci trudne. Widzimy, jak to jest bardzo trudne dla wielu rodzin, które są rodzinami, które znalazły się w różnych, trudnych sytuacjach i docierają do nas informacje, że z bardzo wieloma dziećmi tego kontaktu nauczyciele nie mają, że bardzo wiele dzieci po prostu nie uczestniczy zdalnie w lekcjach, więc od razu budzi się w nas takie, co się z tymi dziećmi dzieje. nasze doświadczenia mówią, że są bardzo trudne sytuacje w rodzinach i że bardzo wiele rodzin tej pomocy potrzebuje. Jeżeli będą niezaopiekowane, kto będzie cierpiał najbardziej? Dzieci. Bo zawsze najsłabsi w tych trudnych sytuacjach są w najgorszej, najtrudniejszej sytuacji.
Rzeczywiście, pani dyrektor, państwa dzieci, które mieszkają i przebywają pod opieką w wioskach dziecięcych w całej Polsce, to dzieci, które są dopieszczone także teraz w czasie pandemii koronawirusa. Pamiętamy te akcje chociażby poszukiwania na początku środków do tej komunikacji zdalnej, do tej nauki zdalnej, prawda? Czy te komputery, czy te laptopy, to wszystko już jest. Te dzieci pracują, są też niejako pod tym nadzorem dorosłych, czyli opiekunów. Mają także kontakt z pedagogami online z państwa stowarzyszenia. No zupełnie inaczej wygląda sytuacja tych dzieci, które na przykład gdzieś kiedyś uczestniczyły w różnego rodzaju świetlicach, czy to przy kościelnych, czy to przy akademickich, czy przy szkolnych, gdzie rzeczywiście mogły dostać na przykład ciepły posiłek i odrobić wspólnie z wolontariuszami czy studentami lekcje. To wszystko się wraz z marcem skończyło.
Tak, i właśnie nasze doświadczenia pokazały nam, że pomimo, że jesteśmy, wydawałoby się, naprawdę dużym stowarzyszeniem, że współpracuje z nami bardzo dużo partnerów, to wbrew pozorom jeden laptop czy dwa laptopy, które były w domkach, gdzie jest kilkoro dzieci, to jest zdecydowanie za mało, jeżeli w tym samym czasie wszystkie dzieci mają lekcje online.
A jeszcze przypomnijmy, pani dyrektor, jeśli można radiosłuchaczom, tak mniej więcej, jaka liczba dzieciaków mieszka w domku?
W domku mieszka różnie, 6, 7, 8, nawet 9 dzieci. Oczywiście zdarzają się też domki, gdzie jest 3 i 4, natomiast średnia to jest 5, 6 dzieci. Są to dzieci w wieku szkolnym. Więc w momencie, kiedy wprowadzono lekcje online, to proszę sobie wyobrazić, tak jak każdy z nas, z każdym dzieckiem trzeba usiąść. To najczęściej są dzieci wymagające wsparcia. To nie jest tak, że dziecko usiądzie samo, połączy się z platformą online, będzie sobie radziło z lekcjami. Z każdym dzieckiem trzeba pracować indywidualnie. W momencie, kiedy te lekcje online odbywają się w tym samym czasie, jest to ogromnie trudne, jest to wielka trudność, żeby jeden czy dwa sprzęty, jakimi się dysponowało w domku, zagospodarować w taki sposób, żeby każde dziecko mogło z tego sprzętu korzystać. No jest to fizycznie niemożliwe. Dlatego my jako Stowarzyszenie SOS zwróciliśmy się właśnie od razu w marcu do naszych partnerów, naszych przyjaciół, naszych darczyńców z prośbą o wsparcie. Ale o wsparcie zarówno na sprzęt komputerowe, czyli laptopy czy innego rodzaju, jak również też o telefony czy dostęp do internetu. Bo tak jak w wiosce jest kilkoro dzieci w domku, jest zespół wsparcia, który może pomagać, to jeżeli popatrzymy na te nasze 482 rodziny, z którymi pracujemy w 18 lokalizacjach, tam nawet nie każda rodzina ma dostęp do internetu. Ja już nie mówię, że nie ma sprzętu komputerowego, na którym dziecko mogłoby odrabiać lekcje, to często nie ma też dostępu do internetu. I właśnie tak jak pani zauważyła na początku, z chwilą, kiedy zostały zamknięte świetlice, nasze również, wszystkie świetlice w tych lokalizacjach musiały zostać zamknięte, nie było innej możliwości, więc dzieci nie mogły przychodzić do świetlic, żeby odrabiać lekcje, dzieci nie mogły przyjść do świetlic, żeby porozmawiać, żeby poprzebywać z innymi dziećmi czy z innymi dorosłymi, żeby poczuć się bezpiecznie. Więc zostały zamknięte nie tylko nasze świetlice, czyli te prowadzone przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, ale wszystkie w Polsce. Więc teraz proszę sobie wyobrazić, że dzieci, które do tej pory, właśnie tak jak pani zauważyła, przychodziły do świetlicy, żeby z jednej strony zjeść ciepły posiłek, żeby z drugiej strony odrobić lekcje i skorzystać z tego wsparcia, to wsparcie zostało im odebrane. My od razu jako stowarzyszenie nawiązaliśmy z naszymi rodzinami, z tymi, z którymi my się opiekujemy i z którymi współpracujemy, kontakt i telefoniczny, i mailowy, jak trzeba było podjechać, zachowując odpowiedni dystans, żeby zobaczyć, co się z rodziną dzieje, oczywiście nie wchodząc do domu, to tego typu spotkania również były prowadzone. Z każdym dzieckiem był kontakt, pomagało się dzieciom odrabiać lekcje. Też korzystaliśmy oczywiście z wolontariuszy, którzy do nas się zgłosili, żeby nam pomagać, bo przy takiej liczbie dzieci, to nawet nasza ilość specjalistów, to było naprawdę za mało, żeby z każdym dzieckiem współpracować w tym samym czasie, ale bardzo się staraliśmy. I od razu widzimy, jak gdyby mamy w pamięci i w głowie te rodziny, które takiego wsparcia nie mają. I te dzieci, które nie zostały zaopiekowane, tylko po prostu świetlica zamknięta, nie ma wsparcia i muszą sobie radzić sami. Jak mają to zrobić?
I tutaj mam wrażenie, pani dyrektor, przypomnę, razem z nami pani dyrektor Krajowy Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Barbara Rajkowska, nie w samym sprzęcie i dostępie do internetu problem, bo tutaj chodzi o to, żeby ta nić łączności, także na przykład chociażby poprzez telefon, nastąpiła pomiędzy wychowawcą a rodzicem, czy też samym dzieckiem, prawda, a wychowawcą, nauczycielem, czy innymi kolegami, czy koleżankami, bo przecież znamy takie sytuacje, kiedy dzieci też miały awarie, nie wiem, połączeń internetowych, komputera i czegokolwiek innego i mogły sobie poradzić, przesyłając sobie nawzajem zadania do przygotowania, do odrobienia, do dostarczenia je nauczycielom, prawda?
Dokładnie. Tutaj,
tak? Dokładnie. Że tutaj widać po prostu brak tej opieki i tej ręki podanej przez dorosłego, prawda?
Bardzo wiele dzieci z rodzin, powiem trudnych, czy z różnego powodu. I tutaj ja nie będę wskazywała problem, czy powód, dlaczego ta trudność jest w rodzinie, ale wiemy, że w bardzo wielu rodzinach jest różnie. Dzieci bez tego wsparcia, bez wyciągnięcia ręki dorosłego sobie nie poradzą. Bardzo często są rodzice tacy, którzy nie potrafią temu dziecku pomóc. Ja już nie mówię, że nie potrafią włączyć i zejść na odpowiednią platformę. Ale to są te rodziny, w których nie nasila się kryzys. A teraz weźmy pod uwagę, że zamknięcie w domu, że sytuacja powodująca, że nie opuszczamy tych 20, 30, 40 metrów, tylko jesteśmy wszyscy wspólnie razem, to powoduje w bardzo wielu rodzinach, by się wydawało całkiem takich normalnych, przepraszam za takie sformułowanie, ale za takich bezpiecznych. Też może rodzić się agresja, rodzą się kryzysy. Rodzi się frustracja, więc a jeżeli jeszcze pojawia się alkohol lub pojawia się przemoc, a przecież wiemy, że w wielu rodzinach niestety ten alkohol się pojawia, od razu narastają konflikty, narastają problemy, więc dzieciom wtedy bez tej pomocnej dłoni będzie jeszcze trudniej dostać się na tą platformę, usiąść do tego sprzętu, jeżeli on w ogóle jest, i zająć się tymi lekcjami. I teraz, jeżeli nauczyciele, jeżeli dyrektorzy szkół, pedagodzy widzą, że kontaktu z dzieckiem nie ma tygodniami, to znaczy, że coś jest bardzo nie tak, to znaczy, że coś jest bardzo źle. I powinien być sposób dotarcia do takiego dziecka, zainteresowania się i udzielenia pomocy. Bo może to jest dziecko, które właśnie chodziło do świetlicy i tylko w tej świetlicy odrabiało lekcje. Może tylko w tej świetlicy czuło się bezpiecznie, dlatego że nikt w międzyczasie nie założył niebieskiej karty. I tak do końca nie wiemy, co w tym domu się działo. Więc jeżeli w tym momencie nikt nie zwróci uwagi na to, że dziecko nie uczestniczy w zajęciach w żaden sposób, że nauczyciel nie ma kontaktu z rodzicem, że rodzic nie odbiera żadną drogą informacji, to tu już mamy od razu czerwoną lampkę i powinniśmy taką rodziną się zainteresować i takimi dziećmi.
Pani dyrektor, tak wsłuchując się w pani głos, przypomnę, rozmawiamy z Barbarą Rajkowską, dyrektorem Krajowym Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Mam takie wrażenie, że bardzo dużo pracy czeka pedagogów, psychologów, także państwa jako stowarzyszenie już po okresie pandemii koronawirusa, jak wiele rzeczy trzeba będzie naprawiać tak naprawdę w psychice tych dzieci, oczywiście także w kwestii nadrobienia edukacji, prawda? Natomiast mam wrażenie, że tutaj to będzie ogrom prac, bo jakieś spustoszenia chyba ten koronawirus w tych relacjach, jeśli chodzi o dziecko, o rodzica, o jego sytuację społeczną z przyjaciółmi, kolegami, ze szkołą, no niestety stworzył negatywnie, prawda?
Myślę, że to spustoszenie będzie jeszcze większe, niż nam się wydaje. Znowu patrząc na nasze doświadczenia, jak dużo pracy zostało włożone przez wszystkich naszych pracowników, współpracowników, pedagogów, wychowawców w to, żeby motywować dzieci do nauki, żeby być z tymi dziećmi, żeby mówić im i tłumaczyć, jak ważne jest, żeby pomimo tej trudnej sytuacji wierzyli w siebie, uczyli się, nawiązywali relacje. I teraz jak ja słyszę takie stwierdzenie, że podnieśmy wszystkim dzieciom ocenę o jeden stopień, żeby wszystkie dzieci zdały. Nie problem jest w tym, żeby wszystkie dzieci zdały. Problem jest w tym, że bardzo wiele dzieci znowu utraci swoją szansę. Znowu wypadną z systemu i znowu będą miały trudniej. Tym dzieciom wcale to, że przejdą do kolejnej klasy z lepszą oceną, to nie spowoduje, że będą miały więcej wiedzy. To nie spowoduje, że ich szanse zostały wyrównane, wręcz przeciwnie. Właśnie z tymi wszystkimi dziećmi trzeba będzie jeszcze więcej pracować, żeby były na równi z innymi kolegami. Z tymi dziećmi, które mają trudności w szkole, z tymi dziećmi, które mają różnego rodzaju zaburzenia czy no po prostu trudności, przeżycia traumatyczne mają za sobą, więc tej pracy potrzebują i będą tej pracy potrzebować każdego dnia jeszcze więcej i trzeba będzie do tych dzieci dotrzeć.
Wierzę, że Państwu jako stowarzyszeniu, chociażby i także Państwa pedagogom, psychologom, wolontariuszom, także rozsianym w całej Polsce, to wszystko się uda. No bo jakiś optymistyczny akcent w naszej tej rozmowie musi się pojawić.
Tak, ja mam nadzieję, że nam się uda, natomiast ja zawsze zwracam się z takim apelem i taką prośbą, że nie bądźmy obojętni na krzyk dziecka, płacz dziecka za ścianą, a także nie bądźmy obojętni, jeżeli tych dzieci nie widzimy. Dlatego, że każde dziecko powinno być w miarę głośne, a nie ciche. Każde dziecko powinno gdzieś wychodzić z tego domu, zwłaszcza teraz, kiedy te obostrzenia już zostały troszeczkę zdjęte. Więc jako sąsiedzi, jeżeli słyszymy niepokojące zachowania albo po prostu nie widzimy tych dzieci, to reagujmy. Może po prostu to nasze wsparcie będzie tym potrzebnym w danym momencie wsparciem.
Bardzo
i wtedy
dziękuję.
Wszyscy sobie wzajemnie pomożemy.
Dziękuję za te słowa. Słowa apelu, otuchy i wsparcia przekazywała Państwu dyrektor Krajowy Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Barbara Rajkowska.
Pogotowie radiowe.
Napisali Państwo także w tym liście do Ministerstwa Edukacji Narodowej pod hasłem Znikające Dzieci, że niepokoi Państwa przede wszystkim brak jasnych wytycznych dla szkół co do sposobów reagowania na tego typu sytuacje, a także sformułowania jasnych ścieżek postępowania umożliwiających sprawdzenie, czy życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu dziecka przebywającemu w warunkach izolacji nic nie zagraża.
Tak, rzeczywiście my w trosce o prawo każdego dziecka do edukacji chcielibyśmy poprosić ministerstwo z taką nadzieją, że podejmie stosowne działania i we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, z dyrektorami szkół i z samorządami ustali najlepsze rozwiązania, które pomogą te dzieci w tym gąszczu odnaleźć i pomogą przyjrzeć się temu, jak wygląda ich sytuacja i czy wszystko jest z nimi w porządku.
Niepokoić również może także fakt, co z promocją na przykład tak po prostu do następnej klasy tych dzieci, prawda?
No właśnie tak. Tutaj pewnie pod koniec roku szkolnego trochę będzie wiadomo więcej, bo będziemy wiedzieli, które dzieci zostają na drugi rok w tej samej klasie, ale my też mamy takie doświadczenia, że jak dzieci na przykład trafiają do ECS wiosek dziecięcych, czasem to też się zdarza, że mimo że dziecko jest na przykład w czwartej klasie, nie potrafi czytać. A jakoś się w tej czwartej klasie znalazło. Więc czasem też się zdarza tak, że dzieci są, że się tak wyrażę, przepychane z klasy do klasy. Tu też bym się bała takiego zjawiska.
Co jeszcze my możemy zrobić? Tak po prostu sąsiedzi, może też, nie wiem, nauczyciele, znajomi takich rodzin, obserwujący różnego rodzaju sytuacje w rodzinach w czasie tej izolacji i pandemii koronawirusa. Co by nam pani poradziła?
Zgłaszać i jeszcze raz zgłaszać. To znaczy, jeżeli słyszymy coś niepokojącego na przykład ze ścianą, widzimy rodzinę z dziećmi i podejrzewamy, że może dziać się coś złego, bo już nie jesteśmy tak zupełnie zamknięci, też czasem wychodzimy, możemy coś takiego zaobserwować, to przede wszystkim informować o tym policję, zgłaszać każdy niepokój, bo naprawdę lepiej zgłosić i zapobiec tragedii, niż no, lepiej się czuć i mieć takie poczucie, że nie wtrącamy się w cudze życie. To jest też nasza odpowiedzialność. Jeżeli podejrzewamy, że gdzieś może dziecku stać się krzywda, jeżeli wiemy na przykład, że kolega z klasy naszego syna czy córki nie chodzi do szkoły, to też warto o tym poinformować. Czy policję, czy ośrodek pomocy społecznej, czy porozmawiać z nauczycielami, ze szkołą. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy wszyscy chronili dzieci, bez względu na to, czy są z nami spokrewnione, czy nie.
Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę, a także za te porady. Razem z nami była Anna Choszcz-Sędrowska ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.